Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brudzik, dzień dobry. A moim Państwa gościem jest Bogusław Wontor, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Lewicy, panie pośle, proszę mnie poprawić. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy już nowa nazwa jest zarejestrowana?
Nowa nazwa już jest zarejestrowana x czasu temu. Jest to Nowa Lewica, ale ja się szyldu SLD też nie wstydzę. Ta Nowa Lewica, jakby rzeczywistość i nowe czasy wymusiły zmianę tej nazwy po to, żeby móc przyciągnąć do nas inne osoby z innych jakby partii politycznych, które po prostu no, nie chciały być jakby pod starym szyldem, co jest też zrozumiałe. Nie?
To jeszcze do tej nazwy i do Lewicy wrócimy sobie w naszej rozmowie, a z panem chciałem zapytać, co pan sądzi o tym liście samorządowców, którzy niektórzy nazywają haniebnym listem, który jest adresowany do Komisji Europejskiej po to, żeby ominąć polski rząd w przyznawaniu funduszy i przekazywać je od razu bezpośrednio samorządom.
Znaczy prawdą jest, że ja osobiście jestem zwolennikiem uprawiania polityki zagranicznej, takiej by można powiedzieć korzystnej dla Polski. Ja uważam, że już ostatecznością jest, żeby z pewnymi brudami czy złymi rzeczami wychodzić na zewnątrz, powiedzmy poza kraj. Zawsze jak gdzieś tam mieliśmy kontakt, pamiętam, parlamentarne czy inne, no to nigdy debaty na przykład parlamentarnej czy komisyjnej nie przenosiłem na ten nurt międzynarodowy, bo to nie jest dobra
rzecz. No właśnie, jakie mogą być skutki tego typu prowadzenia polityki zagranicznej przez samorządy indywidualnej?
Żeby tutaj już przejść do szczegółów, też rozumiem obawy samorządów, no bo umówmy się, że jeżeli będzie weto naszego rządu, to po pierwsze nie dostaniemy środków finansowych na przeciwdziałania pandemii covidowskiej, które tak naprawdę od 1 stycznia by były już dla nas uruchomione. Moglibyśmy z nich korzystać, a to jest ponad 60 miliardów euro, które nam przepadną tak bezpowrotnie. Drugą rzeczą, która jest obawa i tutaj samorządowcy się obawiają, to to, że mogą nie dostać środków finansowych na rozwój swoich samorządów, czyli swoich gmin. Bo przecież jeżeli będzie prowizorium budżetowe, to czyli będą tylko na bieżące wydatki wydawane pieniądze. Czyli czyli krótko mówiąc na płace na przykład urzędników i ewentualnie na dopłaty dla rolników. Mówię ewentualnie, bo to też nie, na pierwszej fazie na pewno też nie wiadomo jak to długo potrwa. Ale nie będzie żadnych środków inwestycyjnych, nie będzie żadnych środków w programach regionalnych, czyli na przykład u nas niemalże gro inwestycji stanie, no bo jak pan zauważy, to na prawo, lewo widzimy tabliczki z napisem współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jak ja słuchałem pana Trzaskowskiego, to on powiedział, że budżet Warszawy dzisiaj jest tak skonstruowany i tak wygląda, patrząc też na zadłużenia i inne rzeczy, że jeżeli on nie dostanie środków, nie będzie miał w dyspozycji środków unijnych, to praktycznie biorąc w tej perspektywie, która jest tych lat, tych perspektywie unijnej, on nie zrobi w Warszawie żadnej inwestycji, bo go po prostu na nią stać nie będzie. I gdybyśmy spytali samorządowców województwa lubuskiego, czy bez pomocy środków unijnych będą mogli realizować inwestycje, o których oni marzą, o których marzą mieszkańcy tych naszych lubuskich gmin, to myślę, że odpowiedzi byłyby podobne, więc nie ma się co też im dziwić.
Odpowiedzi byłyby podobne, natomiast nie ma takiej sytuacji, że cała, nie wiem, albo chociaż połowa, albo chociaż 1/4 samorządów w Polsce wzięła się za ten apel i poparła go. 200 ponad samorządów na 2800 samorządów szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego taki apel podpisywało. Czy czy to nie osłabia naszej pozycji negocjacyjnej w przeddzień szczytu Rady Europejskiej, przepraszam, i czy to nie jest sytuacja też taka, że rząd chce również, aby te środki nie były przekazywane pod pewnymi warunkami, bo gdyby tak było, to byśmy byli zdani na urzędników europejskich, którzy by oceniali, a słyszeliśmy głosy nieraz, że w Polsce na przykład panuje faszyzm, bo idzie Marsz Niepodległości, w związku z tym środki, mimo że przyznane, mogłyby być cofnięte w związku z tym, że ktoś uznał, że w Polsce na przykład takie rzeczy się dzieją i środki się Polsce nie należą. Nie widzi pan tu zagrożenia?
Nie widzę, bo nie ma co ludzi straszyć. Taka rzecz, którą pan w tej chwili przytoczył, incydentalna, nie ma wpływu na to, na praworządność, krótko mówiąc. Praworządność to są prawa człowieka, prawa obywatelskie, to jest niezależność sądów. Niezależność sądów między innymi dlatego, żeby pan Brodzik czy pan Wontor, idąc do sądu, mógł oczekiwać uczciwego wyroku, a nie wyroku takiego, że na przykład, już nie wymieniając z nazwiska, ale załóżmy polityk X zadzwoni do sędziego i powie, pana Brodzika trzeba skazać, a pana Wontora trzeba uniewinnić, czy odwrotnie, nie? Bo przecież nie o to chodzi. I to jest praworządność. I przecież to jest też rzecz normalna. Jeżeli gdzieś występujemy o środki, to sam pan bardzo dobrze wie, że zawsze są uwarunkowania, co musimy spełnić, co musimy zrobić, żeby te środki otrzymać. No i tutaj jest podobna sytuacja. Traktatu. Unia Europejska jest systemem demokratycznym, jest systemem właśnie opartym na pewnych wartościach. Myśmy się do tego zapisali i Unia Europejska próbuje też między innymi wyegzekwować te wartości w całej Unii Europejskiej, a są to wartości, które ogólnie rzecz ujmując, jeżeli nie budujemy państwa autokratycznego, państwa dyktatorskiego, są wartościami w państwie demokratycznym ogólnie przyjętymi. A jeszcze odnosząc się do tego, co pan powiedział, tych samorządów, no to ja myślę, że to podpisało no tyle, ile zdążyło podpisać, a ja nie za bardzo wierzę w to, że jeżeli załóżmy byłoby weto, byłbym zdumiony. To już musiałby być naprawdę jakiś ortodoksyjny polityk prorządzący, żeby nie szukał możliwości pozyskania dla siebie środków w inny sposób.
Zobaczymy jutro w takim razie, jakie rozwiązania zostaną przyjęte, czy w ogóle zostaną przyjęte, bo już w mediach pojawiają się informacje o możliwym kompromisie. Zostawmy to w takim razie w tym momencie. Ja pana chciałem zapytać również o tym, co dzieje się u nas lokalnie. Przed nami budżet i ciągłe rozmowy o budżecie również w sejmiku województwa. Czy przy uchwalaniu budżetu będzie, czy w ogóle uchwalenie budżetu będzie możliwe po ostatnich ruchach i po nieudzieleniu absolutorium zarządowi województwa? Jak Sojusz Lewicy Demokratycznej klub tutaj będzie tę sprawę stawiał i czy może dojść do rewolucji w sejmiku województwa lubuskiego w najbliższym czasie, czy to mrzonki?
Panie redaktorze, no tak bardzo mocno pan prezydent Kubicki i jego otoczenie się starali, głosili już, że obalą władzę w samorządzie wojewódzkim. To się nie ziściło. Opozycja nie znalazła nawet większości przy tym absolutorium, o którym pan wspominał, bo to, że nie zostało ono udzielone, no bo tam są wymagane odpowiednie ilości, proporcji głosów, ale oboje wiemy, że większości nie było. A tym bardziej, żeby odwołać zarząd, czyli odwołać marszałka, co się z tym wiąże, całego zarządu, trzeba jeszcze większej większości, więc to można,
18 głosów.
To można wsadzić, jak to się mówi, takim żargonie młodzieżowym, między książki, bo to jest nierealne, jest to czysta propaganda i moim zdaniem nie powinniśmy się na tym skupiać, bo tak jak ja powiedziałem na samym początku, że też pewnymi rzeczami się nie powinniśmy zajmować, tylko pozytywnymi. My dzisiaj powinniśmy dopingować zarząd województwa, dopingować, żeby stworzył i skonstruował jak najkorzystniejszy dla nas, dla Buszan budżet, tym bardziej, że wchodzimy już w tą nową perspektywę i zakładając, że te środki będą do nas płynęły, też trzeba je mądrze wydawać, żeby nie budować fajerwerków, jak ja to nazywam, czyli takich pomników, którymi mogę się chwalić, ale które nam nie przynoszą
środków. A do tej pory bywały takie fajerwerki? Może pan jakiś wymienić?
No bywały, no nie chcę już tutaj znowu dopijać nawet chociażby władz Zielonej Góry, ale pomysły i inne rzeczy, no to daleko często odbiega od takich infrastrukturalnych, czy progospodarczych, czy prospołecznych rzeczy i nie wchodźmy już w szczegóły.
Może ta promocja, czy te misje gospodarcze to są takie
fajerwerki. Nie chcę tego robić, ale to powinno opierać się na tym, żeby te inwestycje, na przykład, to powinien być taki plan przez włodarza. Jeżeli my jesteśmy w Radiu Zielona Góra, więc dlatego się skupiam na Zielonej Górze, to powinien być taki plan, gdzie prezydent powinien nam pokazać, ja chcę pozyskać w tej najbliższej perspektywie środki na to i na to i na to. I dzięki temu wzrośnie nam PKB na mieszkańca, bo dlatego i dlatego. Przybędzie nam miejsc pracy, będzie więcej firm, będzie nam się żyło, że tak powiem, lepiej, bo to są rzeczy najistotniejsze dla każdego z nas, bo każdy z nas chciałby zarabiać więcej, chciałby godnie żyć i mieć pracę taką do miarę swoich jakby marzeń, wykształcenia, bo to jest istotne i ważne. I dopingować też, bo ja mówiłem o zarządzie, dopingować też radnych, żeby te rzeczy, na których nam zależy, w tym budżecie się znaleźli, no bo w końcu radni są naszymi przedstawicielami w sejmiku i powinni dbać o nasze interesy.
To wrócę do jeszcze raz do sytuacji w Lewicy ogólnie i w Lewicy również lubuskiej. Czy Włodzimierz Czarzasty podąża dobrą ścieżką w tej chwili, chcąc łączyć się na przykład z Wiosną i do tego wszystkiego zmieniając nazwę ugrupowania? Na to pytanie Szekmirek już wskazywał, że SLD wcale jeszcze nie jest wyrejestrowane z państwa, chociażby z Państwowej Komisji Wyborczej i że można cały czas używać tej nazwy, bo ona się kojarzy właśnie z całym szeregiem działań tej partii przez szereg lat.
Znaczy no, my mamy, panie redaktorze, jak tak wymienia, no to tutaj akurat wymienię trochę zasług, bo przecież myśmy przyczynili się do tego, że mamy w Polsce konstytucję. Myśmy wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej. Myśmy przyczynili się do tego, że Polska jest w NATO.
To może to jest zły kierunek, tak się łączyć i zmieniać nazwę na Nowa Lewica, skoro tyle tych zasług.
Panie redaktorze, no jeżeli chcemy przyciągnąć, bo to może nie tyle, że się będziemy łączyć, co my chcemy przyciągnąć do naszej partii członków innych ugrupowań, nie tylko partyjnych, żeby po prostu na lewicy nie było rozdrobnienia, tak bym to powiedział. No i to tak wygląda, nie? Jeżeli my żeśmy nie starali się, no to może nie pan, bo z panem akurat na ten temat nie rozmawiałem, ale część redaktorów, dziennikarzy mnie punktowała, a jak to jest, dlaczego jest takie rozdrobnienie, nie potraficie się dogadać, nie możecie się połączyć. A teraz jak chcemy doprowadzić i tworzymy te uwarunkowania, nieraz zaciśniętymi zębami, no bo wiadomo jest, że jest pewien sentyment i zmiana nazwy nie jest rzeczą taką, która będzie się ludziom, którzy już w danej partii są dłuższy okres czasu, będzie czymś miłym, bym powiedział, ale dla dobra, dlatego właśnie, żeby Lewica mogła funkcjonować i była jak najtwardszym i najszerszym gronem i takim, który pomieści właśnie różnych osób o różnych też poglądach, nieraz trzeba zrobić ten krok i my ten krok robimy.
A to mówił Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej, poseł z zaciśniętymi zębami Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, a zaciśnięte zęby w dobrej, tylko w dobrej wierze.
Rozmowa po dziewiątej.